Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. W audycji podsumujemy letni sezon w turystyce. Sprawdzimy też, które kraje wprowadzają obowiązek posiadania paszportów covidowych. Na początek najważniejsze informacje z Europy zebrał Robert Silski.
Flesz europejski.
Europarlament zagłosuje dziś nad projektami rezolucji w sprawie praworządności w Polsce. To odpowiedź na ostatnie orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości konstytucji nad prawem europejskim. Większość parlamentarna przygotowała dokument, w którym europosłowie wyrażają ubolewanie nad ostatnim wyrokiem Trybunału i apelują do Komisji o podjęcie działań, w tym do wstrzymania środków dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Swój własny projekt przygotowali konserwatyści. Podkreślają w nim, że krajowa konstytucja stoi ponad prawem unijnym, a wyrok polskiego Trybunału nie stoi w sprzeczności z traktatami. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki jest gotowy wyjaśnić na unijnym szczycie wszystkie wątpliwości dotyczące sytuacji w Polsce, powiedział w Brukseli jeden z polskich dyplomatów. Dwudniowe spotkanie z udziałem liderów 27 krajów rozpoczyna się dziś w belgijskiej stolicy. Kwestie związane z praworządnością będą jednym z tematów szczytu, choć nie są w oficjalnym programie spotkania. Europosłowie wezwali Komisję Europejską do podjęcia działań wobec gwałtownego wzrostu cen energii. Wczoraj Parlament Europejski dyskutował o agendzie szczytu unijnego, który rozpocznie się dziś w Brukseli. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że wzrost cen energii będzie jednym z głównych tematów rozmów unijnych przywódców. Parlament Europejski przyznał nagrodę imienia Sacharowa Aleksiejowi Nawalnemu. Rosyjski opozycjonista został uhonorowany za swoją walkę o demokratyczne zmiany w kraju rządzonym przez reżim Władimira Putina. Europarlament równocześnie wezwał rosyjskie władze do natychmiastowego uwolnienia Nawalnego. W Wilnie odbyła się 24. sesja Zgromadzenia Parlamentów Sejmu i Senatu Polski oraz Sejmu Litwy. Parlamentarzyści przyjęli na niej uchwałę potępiającą działania białoruskiego reżimu. Dokument zdecydowanie potępia wykorzystywanie przez Białoruś nielegalnej migracji jako broni do osiągnięcia własnych celów politycznych oraz destabilizacji sytuacji na Litwie, w Polsce i na Łotwie. Władze samorządowe kraju Libereckiego wezwały czeskie Ministerstwa Środowiska i Spraw Zagranicznych do powrotu do negocjacji z Polską w sprawie kopalni Turów. Dotychczasowe rozmowy pomiędzy Polską i Czechami nie przyniosły kompromisu. Strony sporu nie porozumiały się co do okresu obowiązywania umowy dotyczącej wydobycia w Turowie i możliwości jej wypowiedzenia. Zdaniem lokalnych władz sprawa Turowa nie powinna czekać do momentu powołania nowego rządu w Czechach, a porozumienie z Polską jest dla strony czeskiej korzystniejsze niż kontynuowanie sporu przed TSUE. Łotwa wprowadza lockdown od dziś do 15 listopada. Taką decyzję podjął rząd w Rydze po nadzwyczajnym posiedzeniu. Przyczyną jest wzrost liczby zakażeń i niski poziom zaszczepienia przeciwko koronawirusowi. W pełni zaszczepionych jest 54% obywateli Łotwy, podczas gdy średnia unijna wynosi 74%. We Włoszech w wyborach lokalnych zdecydowane zwycięstwo w dużych ośrodkach odniosła lewica. W drugiej turze jej kandydaci zostali burmistrzami Rzymu i Turynu. W pierwszej turze lewica wygrała w Mediolanie, Neapolu i Bolonii, co oznacza, że jej burmistrzowie będą rządzić w 5 największych włoskich miastach. W większości mniejszych ośrodków wygrała centroprawica, która zdecydowanie prowadzi w sondażach w skali całego kraju.
Rozmowa o Europie.
Robert Silski rozmawia z Agatą Biernat z portalu wakacje.pl.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Agato, z punktu widzenia branży turystycznej, jakie były tegoroczne wakacje Polaków?
Przede wszystkim wyjazdy skupiały się w lipcu czy w sierpniu. To były te miesiące, kiedy najwięcej wyjeżdżaliśmy za granicę. Ale jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki wśród Polaków, no to podobnie jak w ubiegłych latach, tutaj prym wiodły Grecja i Turcja. Więc z takich tutaj europejskich kierunków, no to przede wszystkim Grecja, zarówno kontynentalna, ale i wyspy. Dużo nas było na Krecie, na Zakynthos, Kos, Korfu czy Rodos. Oprócz tego oczywiście jak co roku Bułgaria, Chorwacja, Hiszpania i tutaj również zarówno kontynent, jak i Baleary, czyli między innymi Majorka, ale i Wyspy Kanaryjskie. Również krajowy wypoczynek cieszył się zainteresowaniem. Przede wszystkim na te wakacje lataliśmy samolotem. Ponad 90% klientów wakacje.pl na wakacje zagraniczne wybrało się właśnie w tym środkiem transportu, ale jeśli wybieraliśmy się własnym samochodem, no to tutaj przede wszystkim do Chorwacji.
Gdybyśmy mieli porównać wyjazdy w kraju i wyjazdy za granicą, to trwająca wciąż pandemia spowodowała, że to się trochę przechyliło na korzyść Polski, czy niekoniecznie? Czy trochę mniej się boimy COVID-u niż w ubiegłym roku i odważnie wybieraliśmy się poza Polskę?
Dużym ułatwieniem na pewno było wprowadzenie jednolitych zasad w całej Unii Europejskiej, czyli unijnego certyfikatu COVID, który został wprowadzony od początku lipca, dzięki czemu tak naprawdę te podróże zagraniczne stały się dla nas o wiele prostsze, bo jeżeli jesteśmy zaszczepieni, czy mamy status ozdrowieńca, no to do wielu tych państw europejskich wjedziemy właśnie na podstawie certyfikatu, czyli okazując ten jeden dokument pobrany z internetowego konta pacjenta, bądź też no, po wykonaniu testu na obecność koronawirusa, więc to na pewno skłoniło nas do częstszych podróży. Również wprowadzane ulgi przez różne państwa, na przykład Hiszpania czy Cypr w wakacje złagodziły zasady wjazdu dla Polaków. Nie musieliśmy tam pokazywać ani unijnego certyfikatu, ani testów ze względu na to, że też u nas była niska zachorowalność w tamtym czasie. Co warto też wspomnieć, wszystkie te państwa wprowadziły też zasady, certyfikacje, czy to hoteli, czy innych obiektów turystycznych, czy restauracji, dzięki czemu te wakacje mogły być dla nas wszystkich bezpieczne, czy to w Polsce, czy za granicą.
Czyli rozumiem, że jeśli chodzi o te najpopularniejsze kierunki zagraniczne, to jakbyśmy zestawili 2021 i powiedzmy ostatnie wakacje przed pandemią, to nie widać jakiejś wielkiej różnicy?
Jeśli chodzi o wybory Polaków, no to tak naprawdę cały czas kochamy te same kierunki, czyli tam, gdzie jest w miarę blisko i ciepło. Grecja spoza Unii Europejskiej, to również Turcja, Egipt. To zdecydowanie najpopularniejsze kierunki i tutaj pandemia na to wpływu nie miała.
Pani Agato, czy sezon turystyczny 2021 zakończył się, czy jak najbardziej trwa?
Jak najbardziej z roku na rok coraz większą popularność zyskują wyjazdy po sezonie, po tym wysokim sezonie turystycznym, czyli po zakończeniu wakacji szkolnych. I tutaj dużą popularnością cieszyły się wyjazdy we wrześniu, w październiku, ale przed nami również długie weekendy w listopadzie. Podczas gdy w Polsce jest coraz chłodniej, coraz bardziej szaro, buro i ponuro, naprawdę możemy wylecieć za granicę i troszeczkę tego słońca i baterii naładować przed zimą. I tutaj o tej porze roku szczególnie popularne są Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie, gdzie dotrzemy bez paszportu i złapiemy troszeczkę słońca, 20-21 stopni, pewna pogoda praktycznie przez cały rok i o tej porze jak najbardziej możemy czy pospacerować, czy pouprawiać sporty wodne, czy zwiedzić troszeczkę innych miejsc, ale też w basenie Morza Śródziemnego, czy to Cypr, czy Malta, czy właśnie kraje północnoafrykańskie. O tej porze roku zyskuje też już większą popularność egzotyka, czyli dalsze kraje, Dominikana, Meksyk, Malediwy, ale też Zjednoczone Emiraty Arabskie. To są kierunki, które teraz bardzo chętnie wybierają nasi klienci.
Można złapać jakieś fajne oferty, tak zwane last minute, naprawdę w atrakcyjnej cenie, na dobrych warunkach? Czy o tej porze roku tych ofert już jest na tyle mało, że tu za bardzo nie możemy poszaleć, bo biura podróży trochę trzymają cenę?
Oferta biur podróży nadal jest bardzo szeroka, więc wybór zarówno i kierunków, i destynacji, i hoteli jak najbardziej jest. Możemy to zarezerwować z wyprzedzeniem. Też ofertę już na przyszłe lato, jak i właśnie w last minute. I ta opcja oczywiście cieszy się dużą popularnością, ale z naszych obserwacji też wynika, że nie zawsze w last minute się opłaca. Na przykładzie minionego lata oferta wybrana na 25 dni przed wylotem mogła być bardziej atrakcyjna cenowo niż ta sama oferta do tego samego hotelu rezerwowana na 3-4-5 dni przed wylotem. I tutaj ta różnica w cenie wynosiła nawet 800 zł od osoby, więc warto, jeżeli już wiemy, kiedy planujemy urlop, kiedy chcemy wypocząć, rezerwować z lekkim wyprzedzeniem albo i z większym wyprzedzeniem, żeby tutaj też taką atrakcję cenową móc złapać.
Okej, to jak już trochę doradzamy naszym słuchaczom, to proszę zdradzić, gdybyśmy chcieli jeszcze w tym roku wybrać się gdzieś na jakieś fajne wakacje zagraniczne, to na co powinniśmy zwracać uwagę, przeglądając oferty?
Oprócz oczywiście naszych preferencji, przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, jakie są zasady wjazdu. Czy jest potrzebny test? Czy wystarczy unijny certyfikat COVID, jeżeli jesteśmy zaszczepieni? Jakie zasady panują na miejscu? Warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu turystycznym, tym bardziej, że teraz te polisy obejmują również sytuację zachorowania na COVID-19 na miejscu, więc jesteśmy chronieni. Warto też dopytać, nawet jeszcze przed rezerwacją wakacji, o te szczegóły agentów, którzy służą radą i pomogą nam dobrać odpowiednią ofertę. Pamiętajmy też, że każdy uczestnik, nawet jeżeli to jest małe dziecko, musi mieć ważny dokument. Jeżeli podróżujemy po Unii Europejskiej, wystarczy dowód osobisty, ale ten dowód osobisty również muszą mieć dzieci.
To na zakończenie, bo pani o tym wspomniała, że już można gdzieś tam zacząć myśleć o przyszłorocznych wakacjach. Branża turystyczna, jak wiemy, lubi wybiegać w przyszłość i planować je z wyprzedzeniem. No to pospekulujmy, jakie dla branży będą wakacje 2022?
Tak naprawdę, jeśli chodzi o rezerwacje wakacji teraz z wyprzedzeniem, to warto zwrócić uwagę na to, że biura podróży dostosowały swoją ofertę do obecnej sytuacji i można powiedzieć o tym, że teraz ta oferta jest bardziej elastyczna. Co to oznacza? Rezerwując wakacje z wyprzedzeniem w tak zwanej przedsprzedaży, gdzie możemy liczyć na rabaty, zniżki dla dzieci, dla stałych klientów, gwarancje niezmienności ceny, również możemy liczyć na elastyczne podejście do sytuacji, gdzie chcielibyśmy zmienić te nasze wakacyjne plany. Czyli mamy również taki pakiet gwarancji, czy to zmiany terminu wakacji, jeśli stwierdzimy za kilka miesięcy, że jednak chcielibyśmy polecieć w inne miejsce z jakichś przyczyn, bądź chcielibyśmy zmienić ten termin wakacji, bądź musielibyśmy anulować nasze wakacje, to w wielu sytuacjach możemy teraz kupując wyjazd mieć zapewnione, że to będzie bezkosztowe.
No to zaczynamy myśleć o wakacjach 2022. Może dzięki temu będzie łatwiej nam przeżyć najbliższą zimę. Agata Biernat z portalu wakacje.pl była dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. In these days of cool reflection, you come to me and everything seems alright. In these days of cold affections, you sit by me, everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. World of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love.
ABC Unii.
P jak paszport covidowy.
W ostatnich dniach we Włoszech padają kolejne rekordy pobrań paszportów covidowych. W ciągu doby wydawanych jest ponad 1 000 000 zielonych przepustek. Green Pass wydawany jest na podstawie szczepienia, wyleczenia z COVID-19 lub negatywnego wyniku testu.
Okazanie zielonej przepustki we Włoszech jest od 15 października obowiązkiem dla każdego przystępującego do pracy. Do tej pory takie paszporty wymagane były w placówkach kultury, na basenach, w siłowniach czy restauracjach.
Osoby chcące w Bułgarii wejść do wielu przestrzeni publicznych od dziś muszą przedstawić paszport covidowy. Przepustki będą upoważniać do pobytu w lokalach gastronomicznych, hotelach, kinach i teatrach, na koncertach, w halach sportowych, muzeach, centrach handlowych oraz siłowniach.
Od soboty w Serbii, by przebywać w lokalach gastronomicznych i hotelach po godzinie 22, konieczne będzie posiadanie przepustki covidowej. Licząca niespełna 7 milionów mieszkańców Serbia zmaga się ze średnio 6 tysiącami nowych zakażeń dziennie.
W Estonii na podstawie zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik testu na koronawirusa nie będzie można już wejść do tych miejsc publicznych, gdzie wymagany jest paszport covidowy. To ośrodki kulturalne, edukacyjne, rozrywkowe lub sportowe. Honorowany tam będzie tylko certyfikat zaszczepienia lub przebycia choroby.
Parlament Finlandii przegłosował wprowadzenie paszportów covidowych. Certyfikaty umożliwią m.in. restauratorom prowadzącym bary oraz dyskoteki przyjmowanie klientów bez ograniczeń, niezależnie od wciąż obowiązujących częściowych obostrzeń.
Rząd Francji rozważa możliwość uzależnienia ważności paszportu covidowego od przyjęcia trzeciej dawki szczepionki. Stosowanie systemu przepustek sanitarnych ma zostać przedłużone do lata przyszłego roku.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Gościem Dominiki Wrotek jest Francuz Marc Petit. Porozmawiają o stereotypach, jak Francuzi postrzegani są na świecie i jak oni postrzegają Polaków.
Jak o Francuzach mówi się na świecie? Z jakimi opiniami dotyczącymi obywateli francuskich spotkał się pan podróżując po świecie?
Generalnie ludzie mówią, że Francuzi są dosyć aroganckie ludzie, że są dosyć dumni o siebie i widzą tylko Francję. To znaczy, że nie są zbyt ciekawi, co się stało do innych krajów, innych narodów. Tak mi wydaje, że ludzie mają stereotypy na Francuzi.
A co o Francuzach myślą Polacy? Jak Polacy wyobrażają sobie Francuzów? Jakie opinie słyszał pan już tutaj, mieszkając w Polsce?
Polaków mają dosyć duże sympatii do Francji i do Francuzi. Mają czasami nawet zbyt pozytywny widok od Francji i od Francuzi. Oczywiście to jest bardzo przyjemnie dla mnie. Nie rozumiem do końca, dlaczego Polaków mają taki pozytywny widok na Francję i na Francuzi. Myślę, że mają trochę widok, który nie jest prawdziwy. Oczywiście Polacy, którzy mówią o Francji, to od razu widzą Paryż, widzą Montmartre, widzą artyści, malarzy, pisarzy i tak dalej. I to dobrze, bo to też jest Francja, ale Francja nie jest tylko to. Są też negatywne strony we Francji. I Francuzi no, są jak są. To znaczy, że może Francja miała też taka wielka historia i Francuzi wiedzą najpierw, co jest we Francji, przed oglądać, co jest obok, co jest nawet w Niemcy albo w Włochach, które są jeszcze bliżej niż Polska, geograficzne, ale tak jest.
To teraz odwrotnie. Jak Polaków widzą Francuzi? Czy mają dużą wiedzę na nasz temat i na temat naszej historii?
Myślę, że Francuzi mają niedużo stereotypów na temat Polaków, bo niestety Francuzi nie są zbyt ciekawi, co się stało w Polsce. Generalnie nie są zbyt ciekawi, co nie jest Francja. Ale Polska, myślę, że dla Francuzów, nawet dla mnie, jak jeszcze mieszkałem we Francji, no to była po prostu daleko. To był kraj, który kiedyś był do strony komunistycznej. Myślę, że dla Francuzów, moja generacja, Polska to jest kraj Solidarności, no jeszcze pamiętają od Solidarność, od Wałęsa i tak dalej. Wiedzą też, że Jan Paweł był Polakiem. Może nie to wszystko, ale prawie to wszystko. Myślę, że Francuzi mają małe wiedzy na temat Polski i na temat Polaków niestety.
Czym żyje Europa?
W greckiej Olimpii zapłonął ogień, od którego w lutym zostanie rozpalony znicz podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk w Pekinie. Płomień rozpalono od promieni słońca w ruinach świątyni bogini Hery w kolebce igrzysk w starożytności. Pochodnia przebyła tylko krótką drogę na przedmieścia Olimpii. Po raz pierwszy od niemal 40 lat nie ma oficjalnej sztafety na terenie Grecji. Pekin zostanie pierwszym w historii miastem, które zorganizuje zarówno letnie, jak i zimowe igrzyska olimpijskie. Gospodarzem letnich był w 2008 roku. Słynne regaty wioślarskie uniwersyteckich ósemek Oxfordu i Cambridge mają powrócić do Londynu w przyszłym roku po 2 latach przerwy. Zawody zaplanowano na 3 kwietnia. W ubiegłym roku nie doszło do rywalizacji z powodu pandemii. W kwietniu tego roku wyścig odbył się, ale z wielkimi obostrzeniami pandemicznymi, jednak nie w Londynie i bez udziału publiczności. Zwyciężyła osada Cambridge i był to jej 3 triumf z rzędu oraz 85 w historii. Do przeniesienia regat poza Londyn doszło dopiero drugi raz w historii. Na razie nie wiadomo, czy regaty w przyszłym roku odbędą się z kibicami. Zwykle obserwuje je nawet 500 000 osób. U wybrzeży Izraela płetwonurek wydobył z dna Morza Śródziemnego metrowy miecz używany w okresie wypraw krzyżowych. Broń jest wykonana z żelaza i inkrustowana organizmami morskimi. Wybrzeże morskie w tym miejscu pełne jest drobnych zatoczek, które zapewniały statkom schronienie podczas sztormu. Wokół większych zatok rozwinęły się osady i miasta portowe. Takie warunki przyciągały statki handlowe, które pozostawiały po sobie liczne pamiątki, stanowiące dziś bogate znaleziska archeologiczne. Władze gminy Tranemo w południowej Szwecji zatrudniły poetę, którego zadaniem jest pisanie wierszy o kilkutysięcznym miasteczku oraz jego mieszkańcach. Będzie tworzyć utwory o firmach, ludziach, różnych inicjatywach, infrastrukturze oraz jeziorach. Wiersze mają być publikowane cyklicznie, a następnie zostaną wydane w postaci tomiku. Władze gminy koszt projektu oszacowały na 894 tysiące koron, czyli na około 90 tysięcy euro. Zatrudnienie poety za publiczne pieniądze wzbudziło kontrowersje. Stanowisko nadwornego poety zostało zlikwidowane tam 500 lat temu.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Magazyn Spraw Europejskich, który przygotowali Joanna Stankiewicz i Robert Silski.